Rozmowy po zachodzie.
Wciąż jeszcze 14 stycznia we wtorek. Dobry wieczór. Mówią państwu Rafał Regulski i Jarosław Pachczyński oraz nasi goście, których dzisiaj jest troje. Fundacja Edukacja i Integracja Pokoleń gościła u nas już kilka tygodni temu. Wtedy można powiedzieć, raczkowaliście.
Tak jest.
Kiwają, że tak, a dzisiaj już można powiedzieć, że...
Uczymy się chodzić.
Dobra. Usłyszeli już państwo głosy dwojga z trojga gości. Pola Paczobut, koordynatorka projektów w tej fundacji. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Maciej Kubiak, prezes fundacji.
Dobry wieczór.
I Ksenia Furtatenko, młodsza specjalistka do spraw rozwoju. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Krótko jeszcze tylko może przypomnijcie, drodzy goście, Pola Paczobut pochodzi z Białorusi.
Tak jest.
Opowiadaliśmy kilka tygodni temu, że jesteś w stałym kontakcie ze swoją babcią. No i to jest dla ciebie jakieś też pole doświadczalne dla tego, co robisz w fundacji. Nie wiem, czy tak można powiedzieć.
No można powiedzieć, że babcia tutaj swoje jakieś doświadczenia albo mi podpowiada, co możemy zmienić, albo jakieś rzeczy, które by ona chciała zobaczyć. Może czasem
I to się przydaje tobie tutaj w fundacji?
Tak, myślę, że tak. Zawsze jakaś opinia z zewnątrz, czy też seniorów, którzy do nas przychodzą, bardzo pomaga w organizowaniu następnych spotkań.
Pamiętam z kolei, że prezes fundacji Maciej Kubiak z babcią gonił się wokół domu.
Tak, moja babcia jest bardzo sprawną kobietą. Tak było.
Tak było. No a Ksenia Furtatenko jest w naszych progach po raz pierwszy, także ciebie może trochę bardziej podpytam, a zainteresowanych mogę też odesłać do audycji z 3 grudnia. Ona jest na naszej stronie, tam mogą państwo sprawdzić, o czym rozmawialiśmy tych kilka tygodni temu, a zapewniam, że dzisiaj będzie inna rozmowa. A więc Kseniu, może parę słów o sobie, naszym słuchaczom.
No, ogólnie pochodzę z Ukrainy. Jak pan już wspomniał o Poli, że Poli pochodzi z Białorusi, to ja pochodzę z Ukrainy. No, co mogę powiedzieć? Studiuję tutaj w Poznaniu. Niedawno zaczęłam pracę z Polą, z Maciejem w fundacji. No, ogólnie tak leci.
A do fundacji wciągnęli oni ciebie, czy sama się przyciągnęłaś?
Raczej można tak powiedzieć oni, bo ja po prostu pomagałam koleżeńsko Poli z jednym z projektów, bo też mamy taki konkurs fajny i pomagałam z organizacją po prostu, chodziliśmy razem do jednego z liceum i po prostu spodobało się nam pracować razem i zaproponowali mi pracę. Mhm.
Pytałem i Macieja, i Polę kilka tygodni temu, czy mają relacje ze swoimi seniorami w rodzinie? A ty się możesz na ten temat trochę objawić, że tak powiem?
Tak, jak najbardziej. No, dzisiaj rozmawiałam z dziadkiem. Niestety został u mnie tylko dziadek. Został też w Ukrainie. Mieszka sam, ale trzymam przez cały czas z nim kontakt. Ma fajnych psów, bardzo je uwielbia. No to jest nasz główny temat. Czy jak tam pies, jak tam drugi pies, co dzisiaj robiliście razem? No tak spędza czas, tak ja zawsze do niego dzwonię, to zawsze nasz główny temat.
A dziadek mieszka w bezpiecznym miejscu?
Mieszka pod Kijomem, więc jest to raczej najbardziej bezpieczne miejsce, które mogłoby być.
Dobrze. A więc proszę państwa, dlatego pytałem o te rzeczy, bo czasem jest tak, że w fundacjach, stowarzyszeniach działa się lepiej niż dba się o odpowiednie relacje takie prywatne, osobiste, ale tu akurat tego nie ma. Przypomnę, że mówimy o fundacji, która dla seniorów stworzyła kolejne w Poznaniu fajne miejsce, to jest Kramarska 32 i chciałem zapytać, czy to się już przyjęło, czy możemy już po tych paru tygodniach powiedzieć, że faktycznie dzieje się i coraz więcej seniorów wie o tym adresie.
Tak, zdecydowanie możemy tak powiedzieć. Po tych kilku tygodniach, tak jak pan powiedział na początku, zaczynaliśmy od takiego raczkowania. Uruchomiliśmy nasze pierwsze wydarzenia, mieliśmy pierwszych gości, a teraz jest, nawet ku naszemu trochę zaskoczeniu trafiają do nas ludzie przypadkowi, którzy dowiadują się od nas z ust innych osób, znajdują informacje na nasz temat w internecie. Po prostu taka poczta pantoflowa, poczta uliczna, ale też serwisy informacyjne robią swoje i naprawdę ta grupa robi się coraz bardziej interesująca. Także tak, działamy. Możemy powiedzieć, że to jest stałe miejsce na mapie Poznania.
Ja przyznam, że nie udało mi się jeszcze dotrzeć na żadne wasze spotkania z seniorami pod tym adresem, ale tutaj publicznie mówię, że dotrę i wtedy będziemy też troszkę inaczej rozmawiać, ale powiedzcie jeszcze, proszę, czy ci, którzy trafiają do was, już jakoś to komentują? To znaczy, czy na przykład mówią, czy im się podoba, tak, czy potrzebowali takiego miejsca?
Tak, zdecydowanie. Trafiliśmy na tyle interesujących ludzi, że są to osoby, które nie boją się wyrazić swojej opinii, którzy mają świadomość tego, że miejsce, które budujemy, jest, budujemy je po prostu wspólnie. Że nie tylko my za nie odpowiadamy, ale również oni mają poczucie tego, że wpływają na kształt tego, co dzieje się na Kramarskiej 32. Także tak, spotykamy się z komentarzami, często też pytamy, radzimy się. W świetlicy mamy osobę, która odpowiada za relacje z osobami, które uczestniczą w naszych zajęciach i za koordynację tych zajęć. Jest to Kasia. Dzisiaj nie mogła być z nami, ponieważ niestety, ale okres zimowy zrobił swoje i walczy z grypą. Natomiast bardzo bym chciał tutaj podziękować za ten wkład, który dotąd włożyła i za każdy czas, który poświęciła. Bo naprawdę widzę, że Świetlica stała się dla niej ważnym miejscem i potrafi naprawdę dać dużo takiej radości, optymizmu, ale też słuchać osób, które przychodzą do nas. Potem dzięki współpracy z Polą tak układać harmonogram, żeby w miarę naszych możliwości był po prostu interesujący dla naszych odbiorców.
I mieliście chociażby, Polu, w ubiegły piątek już ciekawe wydarzenie.
Tak, był to otwarty wykład na temat bezpieczeństwa w sieci, który też zorganizowaliśmy razem z firmą Currency One, która nas już wspiera od listopada bodajże. I właśnie eksperta z działu bezpieczeństwa przeprowadził taki wykład dla naszych seniorów i też było widać po seniorkach, że bardzo im się spodobało i temat naprawdę rzeka, o którym można gadać i gadać i temat, który naprawdę interesuje seniorów.
A ile osób przyszło, by słuchać tego?
Bodajże było 8 osób, żeby nie skłamać. Na pewno 8 było. I też dużo osób zgłosiło się, że chciałoby przyjść, jednak mieli już jakieś plany. Dlatego zaplanowaliśmy też już na luty podobne spotkanie, drugą edycję. Już przykładowo mamy wpisane w kalendarz i wiemy, że na pewno więcej osób przyjdzie.
Tak, jesteśmy kameralnym miejscem. Jednorazowo możemy gościć 15 osób mniej więcej w takich komfortowych warunkach. W okolicach 10 jest tak naprawdę przyjaźnie i to jest taka cała grupa, która nas odwiedza. Tak jak Paula powiedziała, no część rzeczy. Ludzie, którzy nas odwiedzają, są aktywnymi ludźmi i starają się tak planować swój kalendarz, żeby...
I tu mówimy o tych seniorach.
Tak, dokładnie.
Aktywnych seniorach, tak?
Dokładnie, tak. No i też taka nasza intencja, żeby też pobudzać tą aktywność i dawać im jak najwięcej możliwości do tego, żeby mogli w interesujący sposób spędzić czas. I dlatego właśnie, tak jak powiedziała Pola na kanwie tych doświadczeń z Currency One i z tym pierwszym wykładem, zaplanowaliśmy kolejny, ponieważ trochę z tego, co wspominały mi dziewczyny, przez to, że ten wykład wypadł nawet lepiej chyba niż planował sam prowadzący, musiał w trakcie trochę mobilizować, trochę modyfikować zajęcia, ponieważ panie były bardzo, bardzo zaangażowane. Praktycznie każda z tych osób, które...
Bardzo aktywne.
Tak, które brały udział, zabierały głos i to nie było tylko tak na zasadzie, nie wiem, osoby, która wykłada pewien niezrozumiały temat i wszyscy siedzą i tylko i wyłącznie słuchają i patrzą na zegarki. Tam była naprawdę aktywna dyskusja i dzielenie się doświadczeniami.
A w takim razie wyjaśnijmy jeszcze słuchaczom i słuchaczkom, które na przykład teraz dowiadują się o takim miejscu w Poznaniu i nie stanowią jeszcze tej wąskiej grupy, która tam dotąd była. Rozumiem, że to miejsce jest otwarte dla każdego seniora, tak?
Tak, to jest otwarte miejsce. W tym momencie mamy mamy. To jest trudno do określenia, ponieważ nie działamy na zasadzie klubu i nie prowadzimy rejestru członków, czy nie prowadzimy zapisów. To jest po prostu miejsce, do którego może przyjść dosłownie każda osoba z Poznania. Może napić się kawy, porozmawiać, spędzić z nami czas. W tym momencie mieliśmy 20 unikalnych gości. Używam takiego sformułowania trochę internetowego. Natomiast chodzi mi o to, że były to po prostu, mam tu na myśli osoby, które się nie powtarzały. Wobec tego ta liczba naprawdę rośnie, bo zaczynaliśmy od 3 osób, od 4, potem z każdym spotkaniem dochodziła kolejna nowa osoba i praktycznie za każdym razem tak się dzieje.
No to dobrze to sformułowaliśmy, że 6-7 tygodni temu raczkowaliście, tak. A dzisiaj stajecie na nogi. Uczycie się chodzić, jak to ładnie pan powiedział.
Uczymy się chodzić.
Więc chciałbym powiedzieć, czy po tych kilkutygodniowych doświadczeniach możecie powiedzieć, czy łatwo, czy trudno jest tworzyć nowe miejsce dla seniorów w Poznaniu. Bo ja z jednej strony tutaj już seniorzy bywali w tej audycji i mimo, że tych miejsc trochę jest, to oni mówią w Poznaniu, to mówią, że potrzebne są miejsca.
Znowu ja zabiorę głos. Pola, dopowiadaj w razie czego. Generalnie tworząc to miejsce, nie skupiliśmy się tylko i wyłącznie na tym, że my sobie tak to wyobrażamy i stworzymy świetlicę dla seniorów tylko i wyłącznie dlatego, że chcemy tego. Tylko konsultowaliśmy to też z odpowiednimi w odpowiednich miejscach z ludźmi, którzy pracują z seniorami na co dzień, koordynują pracę takich placówek jak nasza. I na tej podstawie też staraliśmy się szukać swojej takiej niszy, żeby być interesującym miejscem na mapie Poznania. I czy jest to łatwa praca? To nie jest łatwa praca. To jest praca, która naprawdę jest wymagająca. Bardzo dużo czasu zabiera. Wymaga kreatywności, ochoty i na pewno takiej dużej konsekwencji, cierpliwości, ponieważ to, co dzieje się w świetlicy na dole, to jest jedna część. Druga część dzieje się trochę wyżej, tam, gdzie pracujemy we troje, gdzie pojawiają się...
Właśnie w tej trójce, tak?
Tak, gdzie pojawiają się też pozostałe osoby z naszej fundacji. I gdzie główkujemy, w jaki sposób móc utrzymać tą świetlicę, ponieważ każde takie zajęcia to są zajęcia organizowane przez profesjonalistów. To są ludzie, którzy na co dzień, tak jak pan z Karen Syłany jest ekspertem do sprawy bezpieczeństwa, czy jak Patryk Oko, youtuber, który prowadzi kanał na YouTube Oko na Gwiazdy, to są profesjonaliści, którzy po prostu w ten sposób zarabiają pieniądze, odwiedzając takie miejsca jak nasze. Więc siłą rzeczy my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby też tych ludzi odpowiednio wynagrodzić.
Czyli wy im płacicie?
Tak. Więc to wygląda w ten sposób, że naszą rolą jest też gromadzenie środków, ułożenie tego też biznesowo, tak żebyśmy po prostu mogli nie tylko przetrwać, ale rozwijać się i dawać więcej. Z uwagi na to, że też mamy większe plany niż tylko i wyłącznie świetlicę na Kramarskiej.
A czy senior płaci za wysłuchanie wykładu?
Nie.
Uff. A proszę powiedzieć jeszcze w takim razie, bo to są też treści, które przekazuje na przykład policja seniorom. Uważacie, że warto jakby też powielać te działania chociażby policji?
Tak, dokładnie. Z uwagi na to, że policja oczywiście przekazuje, natomiast tak jak pan zauważył, jest wiele różnych miejsc, jest wiele różnych klubów seniora, jest wiele różnych, nawet nie tylko seniora.
Znaczy ja teraz mówię o tym wykładzie, który był,
tak? Ja mam świadomość, absolutnie. Nie mówię. Natomiast każdy z nas wybiera sobie miejsce na zasadzie, nie wiem, sympatii, pewnych preferencji i tak dalej. To jest jedna rzecz. Kolejną rzeczą jest to, że temat na przykład dotyczący bezpieczeństwa jest tematem rzeką i jest naprawdę, można go rozpatrywać wielopłaszczyznowo. Z jednej strony coś usłyszymy od policjanta i tak naprawdę możemy się uzbroić w taki dystans, ale z drugiej strony możemy usłyszeć coś od człowieka, który nie jest służbą mundurową, tylko zajmuje się na co dzień walką, z taką realną walką z przestępcami cyfrowymi. Czyli daje po prostu kolejną perspektywę czegoś, co też w moim odczuciu ten człowiek pełni na przykład zawód, który może być czymś też nowym, interesującym dla tych starszych osób, ponieważ kiedy oni byli aktywni zawodowo, takich ludzi w ogóle nie było w przestrzeni zawodowej. Więc to jest kolejna kwestia, która w moim odczuciu może urozmaicać w ogóle ten blok tematyczny.
Mhm. A jaki był w ogóle odzew słuchaczy tego wykładu? Co wam Czy w ogóle mieli okazję wam coś powiedzieć po wykładzie?
Oczywiście. Tutaj też warto wspomnieć, że panie, które przyszły na ten wykład, wymieniały się swoimi doświadczeniami, też opowiadały historie, które, czy tam doznania, które im się wydarzyły, jakieś sytuacje życiowe z tym, że ktoś, nie wiem, napisał im SMS-a i nie wiedziała, jak się zachować w tej sytuacji, czy też była jedna pani, która przyniosła nawet ze sobą list, bo nie wiedziała, co z tym robić i w sytuacji, kiedy odebrała dopiero list, normalnie przysłany pocztą, była przerażona, po prostu nie wiedziała, co robić i nawet nie odzywała się do nikogo, nie brała w ręce telefon i przez pół dnia po prostu była przerażona, aż jej syn tam jej nie pomógł. Mhm. I tutaj właśnie w takiej sytuacji opinia eksperta z Currency One, myślę, że otworzyła oczy na pewne rzeczy i
To muszę powiedzieć, że teraz mnie zaskoczyłaś, bo ja myślałem, że jeżeli się próbuje teraz oszukać no seniora, ale nie tylko seniora, to właśnie drogą elektroniczną, SMS-em, mailem, tu kliknij, tu potwierdź. A tu się dowiaduje, że papierowy list przyszedł, tak?
I tutaj właśnie było zaskoczenie też dla tej pani, ponieważ nie wiedziała dokładnie, o co chodzi w tej treści, jednak potem jak ekspert zobaczył ten list, to okazało się, że to było potwierdzenie z banku, czy tam z jakiejś firmy, że jej dane zostały przesłane do innego użytkownika i musiały po prostu, ta firma musiała poinformować ją o tym. Natomiast tutaj też widać, jak seniorzy reagują na
to. Ale to nie była próba oszukania,
tylko właśnie takie w miarach zabezpieczenia seniora. Natomiast widać, jak seniorzy i osoby w wieku senioralnym reagują na podobne listy i że są bardziej czujni na takie rzeczy.
Tak, i myślę, że słusznie, że są czujni z uwagi na to, że przygotowując się do tego, czym się zajmujemy, też rozmawiałem z wieloma osobami w wieku senioralnym i nie tylko, i tak jak pan powiedział, na przykład z służbami mundurowymi i wiem, że takie oszustwa to nie tylko oszustwa internetowe, ale właśnie też w formie takiej pisanej, gdzie przychodzi list, gdzie przychodzi jakieś, nie wiem, pismo z gazowni albo z firmy energetycznej i w ten sposób ludzie po prostu wykorzystują skomplikowaną, nie wiem, treść czasem, albo po prostu zawartość, albo objętość, albo sytuację.
Ale zobaczcie, to w tej chwili już wpadliśmy na pomysł, że można zorganizować dla seniorów zajęcia z prawidłowego odczytywania pism urzędowych, których
ja myślę, że nie tylko dla seniorów.
Ale jest to jakiś pomysł, tak jest, prawda? Czyli okazuje się, że prawdopodobnie, czego byśmy nie dotknęli, to się okazuje, że jest to potencjalny temat do zajęć w takim miejscu, jak to stworzone przez was.
Dokładnie.
Jest was troje. Na razie Ksenia nie ma za bardzo tutaj możliwości wypowiedzenia się, więc żeby ten bilans wyrównać, to zapytam ciebie, co w ogóle oznacza w tej twojej funkcji ten rozwój, o którym jest mowa? Rozumiem, że mówimy o rozwoju fundacji, tak? Macie jakieś kierunki wytyczone?
Oczywiście. Oczywiście. My planujemy ogólnie, naszym celem jest Centrum Wsparcia Pokoleniowego, gdzie za pomocą mogą zwrócić się nie tylko seniory, tylko osoby, które po prostu potrzebują tej pomocy. Psychologiczne wsparcie, integracja. Planujemy właśnie to rozszerzyć nie tylko na Poznań, też Polska. Ogólnie docelowo jest ten centrum. Świetlice to jest taki pierwszy krok w kierunku rozwoju, który stawiamy dlatego, żeby po prostu ona udowadnia, że osoby potrzebują tej pomocy i że działamy w odpowiednim kierunku, uważam.
Mhm. Ale to rozumiem, że chyba nie chcecie tego centrum tworzyć w realnej przestrzeni tych metrów, na których mieści się 10 osób, tak?
Oczywiście, że nie. Tutaj, jak mówię, Świetlice to jest tylko pierwszy nasz krok dla seniorów, który wymyśliliśmy tutaj, mając to, co mamy, przestrzeń do zagospodarowania dla seniorów. Ogólnie po prostu przestrzeń. A z centrum będzie oczywiście duże. Widzimy już, jak pomagamy i większej ilości po prostu osób.
Ale to macie na oku inną przestrzeń, inne miejsce w Poznaniu, czy...
Tutaj raczej
to może ja się włączę. Generalnie jest zupełnie tak, jak mówi Ksenia. Dlatego Projekt Restart podzieliliśmy sobie tak wirtualnie na kilka etapów. Pierwszy etap to jest fizyczne stworzenie miejsca, które integruje międzypokoleniowo w postaci świetlicy dla seniorów. Drugi etap to jest też pomoc dla osób samotnych w wieku senioralnym, dotarcie do nich, do tych osób, które nie mogą wyjść z domu, które są trochę więźniami swoich mieszkań z uwagi na swoją sytuację życiową, kondycję, z różnych po prostu względów. Trzeci etap, na kanwie doświadczeń tych wszystkich, tych dwóch pozostałych, a także na podstawie tego, w jaki sposób będziemy rosnąć, jak mamy w naszej strategii to wszystko rozpisane, chcielibyśmy stworzyć swoje niezależne miejsce, już nie tylko na Kramarskiej, ale to jest perspektywa dopiero kilku lat. W naszej strategii jest gdzieś to w okolicach 5 roku, także w to będziemy celować.
Rozmowy po zachodzie.
A gośćmi, przypomnę, są Ksenia Furtatenko, Pola Pawczobut i Maciej Kubiak z Fundacji Edukacja i Integracja Pokoleń. A my wracamy do naszej rozmowy o nowym miejscu na Kramarskiej 32, które prowadzą, jak widzę, młodzi ludzie zaangażowani, tutaj powtórzę, fundacja działając nie korzysta ze środków publicznych. Zatem skąd macie paliwo na swoją działalność?
Mamy sponsorów, a poza sponsorami jest też zaangażowanie nasze własne, po prostu członków fundacji.
Czy można powiedzieć, że na razie stoicie na wolontariacie, że tak powiem?
W głównej mierze tak.
Mhm. Kim są wolontariusze? Rozumiem, że Ksenia na przykład jest wolontariuszką, tak?
Zależy, jak rozumiemy wolontariat. Jeśli mówimy o wolontariacie takim sensu stricto, że po prostu ktoś w wolnym czasie poświęca jakby siebie po to, żeby pracować z innymi ludźmi, to w zasadzie wolontariuszem fundacji jestem ja. Jeśli mówimy o pozostałych stanowiskach, staram się, żeby były one na tyle, na ile to jest możliwe, żeby były profesjonalne. Żeby ludzie, którzy z nami pracują, otrzymywali zapłatę za swoją pracę i mogli wkładać tyle serca, ile mogą na rzecz tego, żeby nasza świetlica i nasz projekt się rozwijał.
Czego trzeba świetlicy, żeby się rozwijała?
No i wielu rzeczy. To jest naprawdę projekt, który każdego dnia otwiera nam coraz szerzej oczy. Który pokazuje, że nie możemy przestać się starać, że nie możemy przestać rozwijać się i myśleć właśnie o tym, że skoro zorganizowaliśmy świetlicę i mamy jakiś harmonogram zajęć, to wystarczy, tak nie jest. Dlatego też zaczęliśmy pracować z Ksenią jako taką pierwszą osobą, która ma nas reprezentować na zewnątrz, która ma zacząć budować relacje, opowiadać o tym, co robimy. Myślę, że ma ku temu wszelkie predyspozycje i naprawdę czuje to, co robimy. Dlatego to są właśnie rzeczy, które mają wpływ na to, że nasza praca tak naprawdę się nie kończy i każdego dnia jest wymagająca.
A dla was to jest przyjemność czy trud?
Dla nas Polo, czy...
Dla was dziewczyny po prostu.
Przyjemność.
No, dla mnie to jest sama przyjemność, ponieważ nawet, powiem szczerze, nie jestem codziennie w świetlicy na dole, ponieważ, jak Maciej mówił, my jesteśmy tam na górze i myślimy, główkujemy, co i jak zrobić. Ale ten moment, kiedy mam moment, żeby pójść tam na dół i pogadać nawet z gośćmi naszej świetlicy, to jest naprawdę bardzo przyjemny moment. To widać, że praca, którą robisz, opłaca się, że cały wysiłek, który wkładasz, to naprawdę się opłaca. Kiedy osoba do ciebie podchodzi i mówi, że ale fajnie, że wy tutaj z nami jesteście, że z nami miło gadać, że bardzo spodobał się wykład, naprawdę chce się iść do pracy i chce się robić, po prostu chce...
Fajne rzeczy robić
tak.
Dalej.
Ale naprawdę tyle tej pracy mentalnej jest, że... Tak, przepraszam, tak zapytam, ty siedząc tam na górze, naprawdę masz tyle zajęć, że to są szczególne momenty, kiedy schodzisz na dół do świetlicy?
Ja mam na tyle dużo zajęć, że nawet w domu muszę czasami pracować, tak powiem. Na początku, kiedy świetlicę dopiero otwieraliśmy przy świetlicy i uczyłam się wszystkiego, to byłam częściej, ale teraz aktualnie po prostu mam inne zadanie i nie mam tyle czasu, ale ogólnie kiedy... Mam czas, to zawsze jestem na dole.
No to dopytam jeszcze tylko, jak to wychodzi w praniu, bo przecież w nazwie macie integrację pokoleń. Przychodzą seniorzy, a gdzie jest to pokolenie, które się z nimi integruje?
Właśnie słusznie pan zauważył i my mamy tą integrację w tym sensie, że zawsze nasze wykłady prowadzą osoby młode, najczęściej to jest tak. I nawet pani zauważyła pierwszy raz, kiedy robiliśmy, chyba to był koncert jazzowy, zaprosiliśmy chłopaków naszych znajomych z uczelni. I pani była tak zadowolona, mówi, że o patrz, tutaj też są młodzi, że tak często widzi młodych osób zaangażowanych w naszą świetlicę, że ona zrobiła taki akcent na tym.
Tak, to prawda. To jest też coś, co ja zauważyłem. Ludzie, którzy przychodzą do nas, zwracają na to uwagę, że miejsce tworzą osoby po prostu znacznie młodsze od nich.
Koncert jazzowy, wykład o bezpieczeństwie, a jakie jeszcze wydarzenia już miały miejsce?
Też już mieliśmy dogoterapię. To był jeden z takich chyba interesujących.
I to właśnie psy przyszły do was?
Tak, była dogoterapeutka, tutaj wiceprezes naszej fundacji, tak. Joanna, przyszła ze swoją przyjaciółką Figą i pokazały, czym jest w ogóle dogoterapia. To był taki pierwszy wykład zapoznawczy. Też mieliśmy spotkanie z podolożką. To było spotkanie właśnie w taki sposób, że najpierw opowiedzieliśmy sobie o różnych problemach, które mogą częściej zdarzyć się też seniorom, jak im zapobiegać, a później też była konsultacja dla każdego zainteresowanego.
I co, i było zainteresowanie jeszcze? Seniorów?
Tak,
z pewnie. Podologiem?
Właśnie też wymieniały się panie doświadczeniami, swoimi jakimiś problemami, też podpytywały o niektóre rzeczy, więc dobry odbiór był.
A macie orientację, skąd ci seniorzy do was docierają? Czy to z tego najbliższego Fyrtla Kramarskiej, czy jednak tam też podróżują tramwajem?
Najpierw się spodziewaliśmy, że to będą jednak seniorzy z centrum miasta, ale w praniu wyszło, że jednak docierają do nas i z Winograd, i z Łazarzu.
Czyli wieść się niesie po Poznaniu.
Oczywiście.
No to fajnie. Dobrze. Widziałem, że drogą konkursu szukaliście tak zwanych content kreatorów.
I szukamy dalej.
I kto to jest content kreator? Kto może nim zostać? I no, szukacie dalej, chociaż tam z terminu wynikało, że już oni powinni być znalezieni.
Tak, powinni być znalezieni. Natomiast z uwagi na to, że siłą rzeczy nasz zespół jest na tyle mały, że nie udało nam się dotrzeć do takiej ilości szkół, jaką zakładaliśmy, ponieważ konkurs jest dedykowany szkołom. Postanowiliśmy przedłużyć nasz konkurs po prostu, żeby zaangażować jak największą ilość uczniów szkół średnich. Konkurs dla content kreatorów to jest dziecko Poli, więc oddam jej głos.
No i kim jest content kreator? Przede wszystkim to jest osoba, która tworzy treści i kreatywne treści.
Dla kogo? Tak w ogóle, czy?
Może tworzyć to w zakresach swojej pracy, w zakresach swojej pasji, albo też dla siebie, dla swoich kont, na przykład w mediach społecznościowych, czy tam.
Dobra, czyli ktoś w rodzaju twórcy piszącego, tak? Jakieś treści, tak?
To mogą być treści pisane, to mogą być grafiki, zdjęcia, rolki. I właśnie tutaj robimy nacisk na montowanie i nagrywanie rolek.
I też w zasadach konkursu. Modny sposób docierania teraz do użytkowników.
Właśnie, dokładnie.
Internetu.
I tutaj jedną z zasad konkursu było nagranie rolki na temat międzypokoleniowej integracji, czy też po prostu uświadomienie problemu samotności osób starszych. Więc tutaj też to młodsze pokolenie chcieliśmy ściągnąć do integracji.
Sprytne.
Tak. No i właśnie jedną z zasad było nagranie tej rolki i przesłanie nam, abyśmy mogli nieść to w świat.
No proszę. I wydłużenie terminu oznacza, że chcecie więcej.
Tak.
Dobrze.
Wszystkie szczegóły tego konkursu też mogą nasi słuchacze znaleźć na naszej stronie internetowej fundacjaeip.org
albo projektrestart.pl.
Dokładnie. I ten konkurs wydłużamy do 3 marca 2025 roku, więc zachęcamy.
Wszystkich uczniów szkół średnich do tego, żeby zainteresowali się konkursem. Naprawdę mamy fajne nagrody, także...
Zresztą, jeżeli ten konkurs był kierowany do szkół, tak? Do uczniów szkół?
Tak.
To taki, to wydłużenie terminu ma sens, dlatego że trafiliście na taki nieszczęśliwy też czas. Przerwy świąteczno-noworoczno i jeszcze 6 stycznia do tego. Tak. Także faktycznie, czyli czekamy, czekacie wy też. No i też widziałem, że nie wiem jak to nazwać, polujecie na zetki, czy chcecie, żeby zetki były z wami. Nie wiem, jak to pytanie sformułować, ale szukacie tych najmłodszych, żeby właśnie do was przychodzili, tak?
Tak jak pan wcześniej wspominał, tutaj właśnie projekt Restart, wsparcie pokoleniowe, czyli wspieramy różne pokolenia i chcemy dążyć do tej integracji międzypokoleniowej, no i więcej angażować te młodsze pokolenia też. I lepiej do nich dotrzeć.
Tak, zaczęliśmy od seniorów z uwagi na to, że w naszym odczuciu jest to pokolenie, które jest najczęściej narażone po prostu na takie wykluczenie społeczne albo na problemy związane z samotnością. Natomiast nie zamykamy się absolutnie na tym temacie i tak jak powiedziała Pola, chcielibyśmy po prostu szerzej docierać i łączyć tych ludzi, rozmawiać o ich problemach, rozwiązywać je, pomagać chociażby. Mhm.
To jeszcze powiedzmy o tym, co nas czeka, chociaż tak zwróciłem uwagę, że bo zapraszacie już teraz na imprezę, która będzie w kwietniu i można u was przeczytać, że już 5 kwietnia w Poznaniu. No i to słowo już tak sobie pomyślałem, że wam w takim razie czas szybko leci, albo wy podkreślacie, że czas szybko leci.
Czas szybko leci, za szybko zdecydowanie, ale tak, zapraszamy.
No to na co zapraszacie i kogo?
Zapraszamy wszystkich, którzy mają swojego psa, lubią się ruszać.
Też nie mają.
Albo nie mają psa nawet, tak, dokładnie.
Wszystkich miłośników psów.
Tak, dokładnie. Tak jak mówisz. Organizujemy dog trekking w Poznaniu, czyli takie wydarzenie, które jest połączeniem biegu, szybszego spaceru, zabawy na orientację z takim festynem rodzinnym i będzie to nasza druga edycja. Pierwsza miała miejsce w kwietniu ubiegłego roku. Bawiliśmy się wokół Jeziora Strzeszyńskiego. Teraz będziemy mieli inną lokalizację. Mamy teraz przed sobą granie właśnie kwestii formalnych, więc nie chciałbym tutaj jeszcze ogłaszać, które to będzie z tych dwóch miejsc. Natomiast wstępnie jesteśmy już bardzo blisko porozumienia. Tak czy inaczej, samo wydarzenie będzie miało kształt bardzo podobny do poprzedniego, tylko chcielibyśmy dać po prostu jeszcze więcej dobrej zabawy uczestnikom. Czyli będzie to start na 5 km i na 10 km w lesie ze swoim psem, bieg lub spacer na orientację, gdzie będzie trzeba zaliczyć pewne punkty kontrolne i dotrzeć na metę. Dla każdego będziemy mieli drobny upominek, dla zwycięzców będziemy mieli fajne nagrody. Oprócz tego będziemy serwowali ludziom, mam nadzieję, bardzo interesującą zabawę w postaci festynu, cateringu i jakiegoś małego koncertu kameralnego, tak żeby nie tylko przebiec się i mieć poczucie satysfakcji po wykonanym wysiłku, ale też dobrze spędzić czas z ludźmi podobnymi do siebie. Idea jest taka, że chcielibyśmy, żeby ludzie, którzy wezmą udział w Wuchcie Łap, poznali bliżej projekt Restart, żeby mogli go zobaczyć w sposób taki nieoczywisty, taki przyjemny i zachęcający.
A zapytam, czy jak się zajmuje i działa w takiej fundacji jeszcze młodej, świeżej, to czy zależy wam, czy panu, panie Macieju, na tym, żeby taka fundacja została dostrzeżona przez, nie wiem, lokalny samorząd, jeden, drugi, mam na myśli miejski czy powiatowy, żeby ktoś na was zwrócił uwagę? Czy to nie jest dla was istotne i ważne, bo swoje i tak robicie i ci sponsorzy wystarczają?
Powiem tak, to jest dosyć ciekawe pytanie, ponieważ z jednej strony jest oczywiście taka chęć tworzenia tego, w co wierzymy, ale z drugiej strony w momencie, kiedy my odpowiadamy za cały kształt, organizację, czy po prostu dajemy pewność, że to, co robimy, odbędzie się jutro, odbędzie się za miesiąc, że można na nas polegać, takie zauważenie przez samorząd jest niezwykle ważne. Z uwagi na to, że funkcjonujemy w tej przestrzeni publicznej na terenie miasta czy regionu i tutaj bez współpracy z władzami lokalnymi jest bardzo trudno cokolwiek zrobić, zwłaszcza na taką większą skalę. Dlatego chcemy też pokazać, że potrafimy, że jesteśmy aktywni i że działamy, nawet jeśli jesteśmy na razie sami, po to, żeby pokazać, że w przyszłości możemy być wiarygodnym partnerem.
Ale też przypomnijmy, że tę siedzibę udało się uruchomić z pomocą
siedziby, tak, ponieważ Kramarska 32 to jest kamienica, która została oddana organizacjom pozarządowym w ramach konkursu przez miasto Poznań i jesteśmy jedną z organizacji, która jest gospodarzem tej kamienicy. Oprócz nas na Kramarskiej 32 swoją siedzibę ma Africa Help, Fundacja KUT, Stowarzyszenie PTTK czy Stowarzyszenie Odraniemen. Także myślę, że to jest pierwszy taki krok i na pewno bardzo duży, znaczy mam na myśli tutaj tą współpracę z miastem, ponieważ dzięki temu w ogóle powstała świetlica i dzięki temu możemy tutaj rozmawiać i dzięki temu są tutaj dziewczyny, więc na pewno ta baza była bardzo istotna na start.
Całej waszej trójce bardzo daleko do wieku senioralnego, ale zapytam was, jak byście sobie wyobrażali swoje funkcjonowanie jako seniora? Jak byście chcieli, żeby to wyglądało? Wiem, że to dziwne pytanie.
Nie, to nie jest dziwne pytanie. Ja trochę tworząc to miejsce myślę o tym.
No właśnie. Jak by to miało być w przyszłości? Co na przykład byście chcieli, żeby było inne niż jest dzisiaj?
Świadomość chyba i taka ochota.
Czyja świadomość?
Nasza, ogólnie społeczna, że życie... Ja wiem, że łatwo mi się mówi, bo jestem młody, ale bardzo bym chciał, żeby ludzie pamiętali o tym, że życie trwa, że każdego dnia można z niego czerpać. I jasne jest, że są problemy, że zdrowie już może być nie w tej samej formie czy kondycji, ale bardzo dużo wciąż od nas zależy. A na świecie nie jesteśmy sami i są ludzie, którzy mogą nam pomóc, tylko trzeba po prostu rozmawiać ze sobą, trzeba wychodzić do nich i to może dać dużo.
Niewygodne pytanie zadam. Dziewczyny, wy już myślicie o swoim wieku senioralnym?
Na razie chyba nie.
Jeszcze nie.
Ale tak sobie teraz myśląc, to mam nadzieję, że będę miała pewnie... Jak już
właśnie
będę
tak to
seniorką,
chciałem zadać
to
pytanie. Mam nadzieję, że... No właśnie, że co?
Że właśnie ten czas wolny sobie zagospodaruję w taki sposób, aby zdążyć spróbować rzeczy, których na przykład nie nadążam teraz. Czyli jakieś hobby albo, nie wiem, zwiedzanie też innych miejsc. Myślę, że będę aktywną seniorką i będę chodziła na przykład po tańcówki, jak dzisiaj zobaczyłam właśnie od naszej koleżanki Oliwii, że w Poznaniu gdzieś jest organizowana potańcówka międzypokoleniowa, na której będą różne pokolenia.
Trzeba pójść.
Trzeba pójść. I mam nadzieję, że w już takim starszym wieku będę tam też chodziła.
Ale o tym trzeba twoim zdaniem myśleć już teraz, czy...
Myślę, że nie.
Ja myślę, że tak. Tak. Właśnie to jest też kwestia świadomości, ponieważ często, no, oczywiście generalizuję trochę.
A ja czuję, że wiem, co pan Maciej ma na myśli.
To jak będzie wyglądała nasza starość, te lata dojrzałe, często są zależne od tego, jak myśleliśmy o nich dużo wcześniej. Dlatego uważam, że to jest dosyć istotne, żeby oczywiście nie myśleć na zapas i nie martwić się, tylko w drugą stronę, na przykład być świadomym tego, że wiele rzeczy zależy od tego, jak dzisiaj kształtujesz swój dzień, jak sobie to wszystko planujesz.
Jeśli Kseniu myślałaś, że ciebie to pytanie ominie, to nie ominie.
No, ja bym bardzo chciała podróżować przede wszystkim, ale właśnie to, o czym mówi Pola, aktywność, bo ja uważam, że my żyjemy, dopóki właśnie rozwijamy się. I nawet w wieku senioralnym można się rozwijać, można rozwijać, uczyć się języków, tańczyć, uczyć się nowych rzeczy. I póki się rozwijamy, do tego momentu żyjemy. Aż usiądę i powiem, że nie chce mi się nic, to umarłam, nie? Po prostu mentalnie.
Bez względu na wiek.
Tak.
Dobrze, to, tak. To jeszcze jedno, dziewczyny, dopytam was, bo kiedy wy mówicie, że chcecie sobie podróżować na przykład w wieku senioralnym, ale ja rozumiem, nie chciałem powiedzieć, że mam nadzieję, ale to nie jest tak, że to teraz na razie nie podróżuję, bo ja sobie to zostawiam na potem.
Oczywiście, że nie. Ale mówimy o tym wieku, kiedy jest trochę więcej już czasu, kiedy już spróbowałeś, można powiedzieć, pracować codziennie i masz już ten czas wolny, to wtedy, kiedy po prostu możesz, jak Pola powiedziała, zagospodarować sobie ten czas na podróże, na takie atrakcje. Taka druga młodość, to nawet jest lepiej niż młodość, bo po prostu już...
Masz doświadczenie już i masz, ten bagaż wszystkich.
Masz wiedzę, masz doświadczenie i możesz po prostu żyć.
Ile doświadczenia i mądrości idzie z tych słów tutaj. Ale, bo tak jeszcze mówiąc poważnie bardzo, chcę powiedzieć, że bym tak to może dopowiedział, rozwinął albo po prostu między wierszami waszymi wyczytał to, że po prostu warto może w każdym wieku pielęgnować różne pasje w sobie, tak żeby jakby już się nastawiać na to, że niektóre z nich sobie jeszcze potem rozwinę bardziej, jak będę miał więcej czasu. O, tak. Bym powiedział. Może tak być?
Może.
Fundacja Edukacja i Integracja Pokoleń. Może jeszcze pytanie o Kramarską. To jest non-stop otwarte każdego dnia od rana do wieczora?
Poniedziałek, piątek.
Od poniedziałku do piątku jesteśmy od 10 do 14. Świetlica jest otwarta. Czeka tam na wszystkich osób chętnych Kasia, która chętnie porozmawia, opowie o naszej inicjatywie.
Czyli można wejść tak z ulicy, tak. Bez umawiania się i uprzedzania, że przyjdę.
Tak.
Aha. Tak, czyli...
Trzeba tak robić.
Wręcz trzeba.
Jeśli chodzi o jakieś formalności, czy jakby osoba nie chciała przyjść, tylko skontaktować się telefonicznie bądź mailowo, to też nasz kontakt jest na stronie internetowej. Można nas znaleźć albo wpisując właśnie Fundację Edukacji i Integracji Pokoleń, albo fundacjaeip.org.
Albo po prostu projekt Restart. Projekt Restart to jest coś, co odpowiada za świetlicę i po prostu chcieliśmy, żeby trochę wydzielić z fundacji, żeby było łatwiej chociażby wpisać ten adres w wyszukiwarce projektrestart.pl.
I jeszcze na koniec, już bez rozwijania, powiedzcie, czy jesteście w jakiejś też współpracy albo też jakimś takim partnerstwie albo po prostu z innymi organizacjami, fundacjami, które też zajmują się w Poznaniu seniorami. Bo ja nie wiem, czy na tym polu jest rywalizacja, czy jest jakaś taka właśnie...
To znaczy tak, ja bym to rozdzielił troszeczkę, z uwagi na to, że tak jak pan zauważył, jesteśmy stosunkowo młodą organizacją, no i uczymy się chodzić. I taką bazą wiedzy dla nas na temat tego obszaru senioralnego jest Centrum Informacji Senioralnej. To jest taka jednostka... Inicjatyw senioralnych. To jest taka jednostka wydelegowana przez miasto Poznań. Tutaj mamy bardzo dobrą relację z nimi.
Właśnie to mnie interesowało. Przepraszam, że tak tutaj wchodzę w słowo, czyli jest współpraca, nie ma rywalizacji.
Absolutnie żadnej. Pełne wsparcie i jesteśmy naprawdę bardzo wdzięczni za stosunek tych ludzi do nas, za to w jaki sposób, jak dużo życzliwości i podpowiedzi mamy z ich strony. Jestem naprawdę bardzo wdzięczny i chcę podziękować. Jeśli chodzi o współpracę, to są współprace, natomiast nie z fundacjami podobnymi do nas, natomiast z innymi fundacjami, które po prostu dzielą się swoimi doświadczeniami. Wynika to po prostu z takiego networkingu, który gdzieś był budowany w poprzednich latach.
I znowu bardzo szybko nam ten czas przebiegł, uciekł, można powiedzieć, ale mam nadzieję, że z pożytkiem dla naszych słuchaczy. Gośćmi byli Pola Paczobut.
Dziękuję.
Ksenia Furtatenko.
Dziękuję bardzo.
I Maciej Kubiak.
Dziękuję.
Z Fundacji Edukacja i Integracja Pokoleń. Audycję zrealizował Jarosław Pachczyński, poprowadził Rafał Regulski. To kibicujemy wam, bo kibicując wam, kibicujemy poznańskim i nie tylko seniorom. Dobranoc.
Dobranoc. Dziękuję.
Rozmowy po zachodzie.